Radio Mors. Z nami nie utoniesz.
6 dzień listopada, godzina 18.03. Jak zawsze troszeczkę po tej pełnej godzinie pojawiamy się z krótką piłką. Ja nazywam się Janek Sławiński, a dzisiaj moimi gośćmi są prawdopodobnie przyszły szkoleniowiec Bayernu Monachium.
Kasper Klein.
Nowo dołączony zawodnik do PSG, duchowy następca Krychowiaka w tej drużynie.
Wojciech Jagodziński, witam wszystkich serdecznie.
I następca Petera Krautcha w naszej krótkopiłkowej reprezentacji.
Dziękuję ci bardzo, Karol Żywicki, witam.
No i temat numer jeden, o tym się będzie mówiło, zwłaszcza, że mamy tutaj kilku entuzjastów w naszej redakcji piłki niemieckiej. Można powiedzieć, w końcu Niko Kovac pożegnał się z Bayernem. No i Kacprze, od ciebie muszę zacząć. Szampany zostały otwarte, no bo chłodziły się dosyć sporo od zeszłego sezonu.
Tak, no nie będę ukrywał, że kiedy newsa przeczytałem po raz pierwszy, to byłem bardzo, bardzo radosny, by powiedzieć tak jakoś bez przesadnych emocji. No... Szczerze broniłem Niko Kovaca tak długo, jak potrafiłem. W zeszłym sezonie starałem się patrzeć na wyniki, a te przez długi czas nie były dobre, ale ostatecznie pozwoliły Bayernowi sięgnąć po dublet, czego na przykład nie osiągnął Carlo Ancelotti chociażby, czyli no naprawdę wybitny trener. Więc Kovaca broniły wyniki, ale wszyscy, którzy oglądali Bayern w tym sezonie, widzieli, że po prostu coś nie gra. Zmiana jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebna. I ja mam taką swoją mini teorię, że Bayern troszkę z tym Eintrachtem Frankfurt zagrał pod to zwolnienie. Nie oznacza to, że nie wygraliby tego, że wygraliby ten mecz, gdyby było inaczej, bo Eintracht wyglądał znakomicie, ale brakowało walki o piłki, brakowało zaangażowania, brakowało tego mentalu, jak często eksperci piłkarscy lubią mówić. I moim zdaniem to Niko Kovac powinien, właśnie tak jak zrobił, podać się do dymisji, ponieważ to zwyczajnie był już jego czas.
Wojtek, Thomas Tuchel, to nazwisko przewijało się na samym początku, zanim został Niko Kovac ogłoszony trenerem. No i jak ci się wydaje, czy gdyby Thomas Tuchel był w Bawarii, a nie w Paryżu, to on też opuszczałby w tym momencie Monachium, czy dałby radę utrzymać się dłużej?
No cóż, jest to trudne pytanie, ponieważ tak naprawdę to są dwa zupełnie odmienne style gry. Tuchel i Niko Kovac prezentują zupełnie odmienne filozofie, ale na to pytanie ciężko jest mi odpowiedzieć, z tego względu, że po pierwsze nie chciałbym, żeby taka sytuacja miała miejsce, a po drugie nie do końca orientuję się w lidze niemieckiej i wydaje mi się, że jego posada, utrzymałby to posadę zdecydowanie dłużej.
Krytykowany jest sposób gry, a raczej był Bayernu pod wodzą Niko Kovaca. Niedawno Karl-Heinz Rummenigge mówił, że pod wodzą Van Hala, Heinkesa, Guardioli grali spektakularny futbol, który zawierał elementy tiki-taki. Taki styl gry powinien być inspiracją dla tego zespołu na przyszłość. No i ewidentnie tak się nie stało. Karolu, jak oceniasz w ogóle ten czas Bayernu pod wodzą Niko Kovaca? No bo jednak ta podwójna korona na krajowym podwórku była.
Oczywiście mówimy o Bayernie, tak? No to ta podwójna korona, no jakby wiadomo, zawsze się liczy jakaś tam Borysa. No w zeszłym sezonie dosyć paska była ta tabela, w tym sezonie już jest w ogóle. Więc no w tamtym sezonie no jeszcze nie osiągnąć dubletu, no to jak na Bayern, no byłby sukces, ale oczywiście w tą drugą stronę. W tym sezonie już widzimy, że odeszli no ci najstarsi zawodnicy, czyli Robin Ribery, jakby ta szatnia już troszeczkę jest rozwiązła, może, nie wiem, podejrzewam, że może tam jakieś kontakty lepsze miał z nimi Niko Kovac, bo był zbliżony do nich wiekiem, ale ten eksperyment widać było, że no podejście tych starszych zawodników i jeszcze do tego Hummelsa, no to kompletnie jakby się rozpadał w ten sezon. No, no oczywiście możemy mówić, że Robert Lewandowski gra świetnie i może ciągnąć się drużynę, ale no na miłość boską. Nie może jej ciągnąć w nieskończoność.
Mówimy o atmosferze w szatni. W 2018 roku Jupp Heynckes mówił, że w zespole są dobrzy chłopcy oraz diwy i że ta góra problemów w zespole piętrzy się. Teraz czas na takie dwa mecze przerwy między ogłoszeniem następnego trenera na ten moment w dwóch najbliższych meczach, czyli w Lidze Mistrzów, o której porozmawiamy też później. I w meczu z Borussią Dortmund zespół poprowadzi Hans-Dieter Flick. On grał w Bayernie w latach 1985-1990, 104 występy, 5 bramek, więc swojego rodzaju ten trend trenerów, którzy byli związani z klubem, pozostał. On w tym sezonie został zatrudniony jako asystent Niko Kovaca i ma mu pomagać Gerland. Czy taka mieszanka na te dwa mecze sprawdzi się? Czy to ma prawo wyjść, Kacprze?
To znaczy ja wierzę głęboko, że ten trend właśnie ławki trenerskiej w Bayernie Monachium związanej z klubem wcześniej już zostanie przełamany, ponieważ nie przychodzi mi do głowy nikt, kto mógłby zostać zatrudniony w takim charakterze na stałe. My już dzisiaj znamy skład Bayernu Monachium na mecz z Olympiakosem i tam najprawdopodobniej Javi Martinez będzie pełnił rolę defensywnego pomocnika. Thomas Müller zagra bezpośrednio za napastnikiem. No i cóż, ja mam taką troszkę życzeniową myśl, że być może to jest skład przygotowywany pod preferencje nowego trenera, bo zarząd już coś może wiedzieć. No a Martinez jako pomocnik defensywny i Müller z napastnikiem kojarzą mi się tylko z jednym nazwiskiem, ale to już troszkę takie bujam w obłokach.
Jeden z dziennikarzy, którzy mają najświeższe informacje dotyczące Bayernu, czyli Falk, powiedział, że Hennes nie będzie wybierał trenera. No i Wojtek, do ciebie pytanie. Jak ty byś zadecydował na miejscu zarządu? Czy zatrudniłbyś teraz trenera tymczasowo do końca sezonu? Między innymi nazwisko takie jak Arsena Wengera przewija się w mediach. Czy raczej zostawiłbyś tej dwójce, jeżeli poradziliby sobie w tych najbliższych meczach, poprowadzenie zespołu do końca sezonu, tak jak to zdarzało się w Polsce? No i potem poszukał kogoś już na stałe.
Znaczy ja ogólnie chciałem jeszcze wcześniej wrócić do osoby Uli Hoenesa, ponieważ gdzieś przeczytałem, że tak naprawdę to on, to był jego pomysł, żeby ściągnąć młodego Kowacza do Bayernu i tak naprawdę to on podtrzymywał decyzję, że będzie on trenował dalej Bayern i wydaje mi się, że to w dużym stopniu, że tak powiem, zaważyło na tym, że on tą podstawę przetrzymał tak długo. A odpowiadając na twoje pytanie, czy ta dwójka da radę, no cóż, przekonamy się po dzisiejszym meczu, jak będzie wyglądała gra Bayernu. I dopiero tak naprawdę po meczu z Olympiakosem będzie można podjąć jakąś wiążącą decyzję, co dalej.
O tym, co w tym sezonie stanie się z Bayernem, porozmawiamy jeszcze później, jeżeli będziemy mówili o dzisiejszych spotkaniach Ligi Mistrzów. Przyszły sezon w Bayernie, zamykając tak już zupełnie temat ekipy z Monachium, najczęściej wymieniane nazwisko w kontekście właśnie obsadzenia tego miejsca, Erik ten Hag z Ajaxu. Czy to jest odpowiedni trener, żeby przejąć Bayern i zbudować drużynę nie na lato, a na lata, Karolu?
No widzimy, co zbudował w Ajaxie Erik ten Hag, więc myślę, że jakby posadzić tego człowieka w Monachium i dać się rozwijać jego filozofii, a to jest człowiek naprawdę poukładany. Proszę zobaczyć, skąd on wyciągał tych zawodników. Jakby coś takiego miało się dziać w Bayernie, no to ja byłbym za. Oczywiście cała Liga Niemiecka mogłaby troszeczkę na tym stracić, no bo wiemy, Bayern już dzisiaj i lata wcześniej, i dekadę wcześniej wyciągał te największe brylanty z Ligi Niemieckiej, ale ja bym zaufał Ten Hagowi, na miejscu oczywiście zarządu. No nie wiemy, jaka będzie decyzja, wiemy, że największym kandydatem w tym momencie jest Ten Hag. Moim zdaniem, jeżeli Ten Hag miałby objąć urząd w Monachium, to w ciągu kilku lat możemy się spodziewać naprawdę renesansu tego zespołu.
Zamykamy temat zespołu z Allianz Arena. Przechodzimy do tego, o czym do tej pory w krótkiej piłce w tym sezonie nie było za dużo, czyli Liga Mistrzów. No i na samym początku to, co działo się wczoraj. Trzy takie mecze, które można by było wyróżnić. Zaczniemy od w pewnym sensie chyba niespodzianki, może nie sensacji. Barcelona zatrzymana na Camp Nou, Slavia Praga remisuje z zespołem z Hiszpanii 0-0. No i chyba rysuje nam się jeden bohater tego spotkania. No i wrócę do ciebie tutaj, Karolu, jako do fanatyka Ligi Hiszpańskiej.
Znaczy fanatyka Ligi Hiszpańskiej i miłośnika czeskich bramkarzy, no bo no, nie ukrywam, moim miłośnikiem, raczej ja jestem miłośnikiem Tomasza Wacilika, ale to, co w tym meczu pokazał Kolarz, no to naprawdę Messiemu dzisiaj w nocy nie mogło się wygodnie spać. On obroni chyba 4 czy 5 jego setek. Oczywiście pomijam tę sytuację, w której Messi był na spalonym i Vidal trafił do siatki, ale no naprawdę nieprzyjemnie się grało Barcelonie przeciwko temu bramkarzowi, a sam mecz no, Slavii nie układał się dobrze w ataku. W obronie mieli luki, więc naprawdę bardzo duża doza szczęścia i umiejętności Kolarza wyciągnęły ich z tego, co mogło mieć na sens po tego meczu. W zeszłym sezonie, pamiętamy, Slavia to był jeden z czarnych koni Ligi Europy. wyeliminowali Sevillę, byli blisko wyeliminowania Chelsea, więc w tym momencie można mówić o tym, że czeski futbol staje z kolana, nawet idzie wysoko.
No, patrząc na statystyki, no to to powstawanie z kolan zajmie jeszcze trochę czasu, zwłaszcza, że Slavia w tym spotkaniu nie oddała ani jednego celnego strzału, 0-0, więc nie ma specjalnie tutaj o czym mówić. Za to mecz, w którym padło aż 8 bramek, Chelsea z Ajaxem 4-4, Ajax z dwiema czerwonymi kartkami, które w pewnym sensie mogły zadecydować o tym, jak ułożyło się to spotkanie. Wojtek, teraz pytanie do ciebie, czy dalej ci imponuje Ajax tak, jak imponował nam wszystkim w zeszłym sezonie, czy raczej tutaj w tym meczu bardziej podobało ci się to, co zrobiła Chelsea, czyli podtrzymała te porażki Ajaxu, stratę 3-bramkowego prowadzenia, którą znaliśmy z zeszłego sezonu, jeśli chodzi o brytyjskie drużyny?
Nawet nie tyle, co Ajax mi imponuje, co jestem pod dużym wrażeniem pracy Erika ten Haga w drużynie z Amsterdamu, z tego względu, że, no zauważmy, on stracił pod koniec sezonu dwóch podstawowych zawodników, którym byli tutaj Matthijs de Ligt oraz Frenkie de Jong. I mimo wszystko potrafił na ich miejsce znaleźć godnych zastępców i no, pokazuje to w lidze holenderskiej, jak i w lidze mistrzów. A wracając tutaj do samego meczu, uważam, że Ajax trochę na własne życzenie zremisował ten mecz, ponieważ mieli ten mecz pod kontrolą. Dwie czerwone kartki tak naprawdę w przeciągu paru minut no, zadecydowało o tym, że druga połowa była już zdecydowanie bardziej jednostronna od pierwszej. Chociażby spójrzmy tutaj na statystyki. W pierwszej połowie zdecydowanie więcej strzałów oddał Ajax, a w drugiej no, jest to już totalna dominacja drużyny z Londynu, ponieważ oddali oni 20 strzałów, a sytuacji bramkowych Ajax miał jedynie 4.
4-4, te dwie czerwone kartki w przeciągu jednej akcji, to były obie sytuacje, gdzie ta czerwona kartka była spowodowana otrzymaniem drugiej żółtej, no i sytuacja w grupie wygląda naprawdę ciekawie, do tego przejdziemy za chwilę, no i oczywiście Niemcy, no to tutaj kieruję pytanie do eksperta. Borussia Dortmund jest już tą wielką Borusją, która strzelała za pomocą Lewandowskiego, że tak powiem, Realowi 4 bramki. Czy tutaj możemy się spodziewać dłuższej przygody Borusii po wczorajszym meczu, gdzie odwrócili losy po niezbyt udanym początku i wygrali z Interem 3-2?
A ja, bo mówię do eksperta, to właśnie zastanawiałem, czy tutaj powinienem się odzywać. Nie, no żartuję. Słuchaj, Borussia Dortmund według mnie, patrząc na wyniki z Interem, tutaj w dwumeczu by przegrali, tak? Bo Inter wygrał na San Siro 2-0. Jednak w sytuacji punktowej Borussia jest w tej chwili dużo lepsza. Dużo lepiej, dużo lepszej. I mnie to bardzo cieszy, ponieważ patrząc na te oba spotkania, ja miałem okazję oglądać mecz na San Siro cały i duży fragment wczorajszego spotkania, to mogę powiedzieć dosyć obiektywnie raczej, że w tym starciu Borussia-Inter w dwumeczu wygrał futbol. I chcę, żeby ten futbol po prostu awansował z tej grupy. Ja bardzo nie lubię stylu gry preferowanego przez Antonio Conte, który pcha te bardzo efektowne kontry, zabójcze momentami, ale jednak skupia się głównie na defensywie. Dlatego ja bardzo cieszę się ze zwycięstwa Borussii i wierzę, że po prostu uatrakcyjni kibicom wiosnę w Lidze Mistrzów, jeżeli oczywiście Dortmund nic nie zaprzepaści i w tej fazie pucharowej się znajdzie.
Ja chciałbym się odnieść do postaci Conte, którą wywołałeś, no bo on no, wypowiedział taką troszeczkę sarkastyczną wypowiedź, bardziej chyba w kierunku zarządu i swoich piłkarzy, że on nie ma piłkarzy, którymi może zarówno walczyć o góry w Lidze Włoskiej, jak i góry w Lidze Mistrzów, że poza Godinem tam naprawdę nie ma nikogo, kto mógłby się pochwalić jakimiś tytułami i jeszcze na to narzekał, że ten zarząd nie chce mu dawać tych piłkarzy, więc troszeczkę takie wymówki, ale patrząc na ten styl gry Interu, to można jednak być pozytywnym, myślę. Oczywiście Conte próbuje wpaść na swoją filozofię, która w zeszłym sezonie była lepsza za kadencji poprzedniego trenera Interu.
Bardzo, bardzo prowokujące te wypowiedzi, ale wydaje mi się, że na zarząd, zwłaszcza w takim kraju, jakim są Włochy, może to zadziałać doskonale. Spójrzmy jeszcze na te cztery grupy Ligi Mistrzów, które zagrały już po 4 spotkania. Na samym początku grupa H, wracamy znowu do Ajaxu i do Chelsea, bo tam sytuacja naprawdę zacięta. Lille ma tylko 1 punkt, ona raczej tutaj o walkę o wyższe cele się nie liczy. Pierwszy jest Ajax, druga jest Chelsea, trzecia jest Valencia, no i wszystkie mają z tych zespołów po 7 punktów. No i panowie, krótko, waszym zdaniem, które dwie drużyny wyjdą z tej grupy? Kacper.
Chelsea, Ajax. Aczkolwiek szkoda mi Lille, bo tam liczyłem na niespodziankę, ale raczej już nie ma co liczyć.
Wojtek?
Ja pokuszę się o stwierdzenie, że Ajax i Valencia.
I Karolu?
Ja również Ajax i Valencia.
Dobrze. Grupa G, w której mogło stać się wszystko. RB Lipsk punktów 9, Lyon punktów 7, Zenit punkty 4, Benfica punkty 3. Teoretycznie sytuacja jeszcze jest otwarta. Czy Lipskowi grozi to, że oni mogą z tej grupy nie wyjść? Kacper?
Matematycznie tak. Myślę, że w rzeczywistości nie ma takiej opcji. Lipsk jest pewnym kandydatem do pierwszego miejsca w tej grupie.
Wojtku?
Nie, zdecydowanie. RB Lipsk jest tutaj faworytem do wygrania grupy G. I chociażby spójrzmy na to, co w ostatnim czasie robią w lidze oraz w pucharze. Ostatnie zwycięstwo z Wolfsburgiem 6-1. Chociażby no, daje to do myślenia, że są w gazie.
Tak, do tego też później będziemy wracać. No i Karolu?
Jedynym rywalem, który mógł ich wypchnąć za burty, był Zenit, a wczoraj wygrali Zenitem 2-0, więc no jakby sytuacja jest prosta.
Grupa F, Barcelona 8 punktów, Dortmund punktów 7, Inter punkty 4, Slavia punkty 2. No i patrząc na to, że Slavia zatrzymała wielką Barcelonę, czy Inter awansuje chociażby do Ligi Europy? My teraz zaczniemy od ciebie, Karolu.
No, może mieć ciężki orzek do zgryzienia. Moim zdaniem Inter no, zostanie na tym trzecim miejscu.
Wojtek?
Moim zdaniem również Inter, nie uda Interowi się awansować dalej. Borussia ma 3 punkty przewagi nad włoską drużyną i wydaje mi się, że te 3 punkty wystarczą.
Kacprze?
Liga Europy dla Interu będzie, ale życzyłbym innego scenariusza po takich kuriozalnych wypowiedziach jak ta Antonio Conte chociażby.
Grupa E, Liverpool punktów 9, Napoli punktów 8, Salzburg punkty 4, Genk punkt 1, outsidera znamy, ale czy Salzburg z panem Haalandem może jeszcze mieć jakieś nadzieje, że Napoli zrobi to co zawsze i skończy fazę grupową na trzecim miejscu, Karolu?
Jakby pan Haaland dołożył jeszcze jedną brameczkę wczoraj, to wierzyłbym, że Salzburg z tej grupy wyjdzie z drugiego miejsca. W tym momencie jednak Liga Europy i góry dla Haalanda w tamtej lidze.
Wojtku?
No cóż, ja uważam, że postać Haalanda jest jedną, że tak powiem, z największych nowinek obecnej fazy grupowej. Jednak no, wydaje mi się, że sam Haaland nie pociągnie zespołu do fazy pucharowej.
No i Kacprze.
Ja bym się tu troszkę nie zgodził, bo moim zdaniem cały Salzburg jest naprawdę fajnym, ciekawym projektem, ale chyba faktycznie jeszcze nie gotowym na to, by zagrać w fazie pucharowej Ligi Mistrzów.
Na tym kończymy na ten moment temat Ligi Mistrzów największego pucharu w Europie. O tych troszkę mniejszych pucharach porozmawiamy za chwilę, o tym, co działo się na świecie, a teraz zapraszamy na krótką przerwę muzyczną z utworem In Our World.
За банты свои в ответе. В зеркалах блесна на вечер, только ничего не светит. На сегодня, на вчера и утром этим в этом свете мне не светит ничего. На сегодня, на вчера и утром этим в этом свете мне не светит ничего. Запах монолит, об
обливая сердце градом, шнур жую мой динамит. На сегодня, на вчера и утром этим, в этом свете мне не светит ничего. На сегодня, на вчера и утром этим, в этом свете мне не светит ничего.
Wracamy do krótkiej piłki, wracamy do tego, co działo się w pucharowym świecie w ostatnich dniach, chociaż działo się przede wszystkim w Anglii i w Niemczech. No i na samym początku wprowadźmy się trochę w ten temat, no i posłuchajmy materiału, który przygotował Karol Drzewicki.
Angielska przerwa pucharowa to bardziej plebiscyt pomiędzy tym, komu bardziej zależy na kolejnym trofeum w gablotce, a tym, kto zadowoli się odpoczynkiem swojego pierwszego składu. Koniec końców, ani wygrani, ani przegrani nie byli do końca zadowoleni. Bo jak tu mówić o pełnym zadowoleniu Czerwonych Diabłów po zwycięstwie na Stamford, jak Chelsea ubrała jedynie marynarkę od pierwszego garnituru. W drugiej koszuli na bal wyszedł także Liverpool, ale tak długo tańcował ze zmotywowanym do wszelkich działań Arsenalem, że z odpoczynku przed zmaganiami ligowymi nic. A Arsenal, jak to Arsenal? Powalczył, a skutek? Wiadomo. Niemieckie podejście do pucharowego kubka jest zgoła odmienne, no chyba, że jesteście zespołem z Monachium. Tam dopiero w ostatnich minutach rodowity Bawarczyk z wiecznym fochem doprowadził do wyeliminowania ekipy z Bochum. W Wolfsburgu rock'n'rollowy koncert za to rozpoczął testy broni balistycznej. Proszę nie regulować odbiorników, puszki z Lipska sześciokrotnie trafiały do siatki gospodarzy. W Dortmundzie w końcu rozwiązano kwestię, która Borussia jest lepsza. Pojedynek długo wydawał się być wyrównany, ale w końcu geniusz Juliana Brandta zadecydował, że zwycięska została ekipa gospodarzy.
Mówiliśmy o drugich garniturach, ale ja się z tym stwierdzeniem już na samym początku nie zgodzę, bo uważam, że nie liczy się, którym składem zespół gra, liczy się to, czy trofeum do domu na koniec sezonu przywiezie z tego turnieju. Nie wiem, co masz do powiedzenia na ten temat, Karol.
Znaczy się wiadomo, w Anglii te turnieje się traktuje tak czy siak. No wiemy, że teraz Liverpool będzie miał problem, gdzie zagra swoje następne dwa mecze. Zdaje się, że Aston Villa nie chce przyjechać rozgrywać swojego meczu za granicą, a ani władze ligi nie chcą im przewodzić meczu, ani w ogóle tam jest dziwna sytuacja, ale wracając do pucharów. No Liverpool, no jak to Liverpool mógł wystawić sobie słabszy skład, a ten Arsenal i tak nie stanowił dla nich żadnej przeszkody. Widzieliśmy.
Tak. Wojtku, czy zwycięstwo z Chelsea uratuje, a raczej uratowało na najbliższe kilka tygodni posadę pana Ole z sympatycznej czerwonej części Manchesteru?
Cóż, nie ogólnie postać Ole Gunnara Solskjaera w Manchesterze United bardzo dziwi, ponieważ moim zdaniem Norwek wszedł w zbyt duże buty i nie podoła zadaniu. Te jego zwycięstwo nad Chelsea moim zdaniem można brać w kategoriach może nie cudu, co sporego zaskoczenia, ponieważ gdyby nie bramka, no trzeba przyznać fenomenalna bramka Rashforda, to wydaje mi się, że w doliczonym czasie gry albo w karnych jednak Chelsea udałoby się zwyciężyć.
Zdecydowanie. Komentator brytyjski, który komentował właśnie spotkanie Chelsea z Manchesterem United, po bramce Rashforda powiedział, że no, ma taka troszkę w stylu Ronaldo. Czy z tego chłopaka Manchester United będzie miał taki sam pożytek jak z Portugalczyka, Kasprze?
No nie będzie miał. Powiedzmy sobie to raczej jasno, że Marcus Rashford jest świetnym piłkarzem, ale nie na miarę, nawet na połowę Cristiano, na jedną jego nogę.
Ale słuchaj, w tym sezonie jest lepszy od Salaha pod względem cyferek.
Ale Salah nie jest za dobry w tym sezonie, umówmy się. No to jednak nie jest jakiś wielki wyczyn. Co do samej posady Ole Gunnara w Manchesterze United i na temat tego, czy jak podziałało to zwycięstwo Chelsea, no warto powiedzieć, że potem przyszedł weekend, potem przyszła Liga Angielska i potem przyszła porażka z Bermów, więc te nastroje bardzo, bardzo szybko zostały stonowane i Solskjaer znowu musi się bronić, znowu musi tłumaczyć się ze słabych wyników. No a o zwycięstwie z Chelsea już mało kto pamięta, bo no, przypomnijmy, że ten puchar często nazywany jest przez samych Anglików pucharem Myszki Miki.
W Pucharze Myszki Miki, też już o tym wspominaliśmy, Liverpool po naprawdę elektryzującym spotkaniu wygrał z Arsenalem, no i jawi się nam jeden człowiek, który jest chyba takim dobrym talizmanem tego zespołu, Divock Origi. No, czy bez niego Liverpool byłby tym samym zespołem, Karolu?
No na pewno nie, bo na pewno by nie wyeliminował Barcelony i na pewno by nie wygrał Ligi Mistrzów i być może w tym momencie nie byłoby Origiego w tym klubie, bo wtedy się mówiło, że on może odejść. W tym momencie jak patrzysz, że Liverpool strzelił w 93 minucie, to już nawet nie musisz patrzeć, kto tą bramkę strzelił, no ale to jest taki talizman, że no tak naprawdę bez tego Origiego ten Liverpool nie byłby tym samym.
Wojtku, drugi talizman Liverpoolu, James Milner, jeden rzut karny w trakcie spotkania, dający wynik 2-3 na korzyść Arsenalu i później pierwszy rzut karny w tej serii 11, też wykonany bardzo pewnie przez Milnera. Czy możemy o tym człowieku już mówić bez żadnych problemów jako o legendzie angielskiej piłki?
Zdecydowanie ilość przegranych przez niego minut w różnych klubach Premier League jest naprawdę imponująca.
Myślałem, że powiesz ilość przegranych przez niego pojedynków.
A to bo chciałem, że tak powiem, pokazać go w pozytywnym świetle, skoro mówimy o nim już jako o legendzie. Ale tak, no jest on może nie talizmanem, ale na pewno dobrym duchem tej drużyny. Potrafi w najtrudniejszych momentach podnieść nie tylko siebie, ale i również całą drużynę. No i też, jak widać, potrafi egzekwować rzuty karne, ponieważ udało mu się to zrobić dwa razy, a to też nie jest taka łatwa sprawa.
Zamykając temat Anglii, otwierając temat niemiecki, no to znowu przechodzimy tutaj do ciebie, Kacprze. No i wracamy do Bayernu Monachium, o którym dzisiaj bardzo dużo było i jeszcze troszkę będzie. Jak czułeś się po tym spotkaniu? Bo ja obejrzałem te 90 minut i byłem strasznie wymęczony i pokusiłbym się o stwierdzenie, że gdyby nie ta czerwona kartka dla zawodnika Bella Kotschap, który swoją drogą ratował ten zespół kilkukrotnie w tym spotkaniu, to oglądalibyśmy co najmniej dogrywkę, o ile nie rzuty karne.
No, też tak uważam. Ten mecz był bardzo, bardzo, bardzo męczący. Ja pamiętam, jak Bayern strzelał te dwie bramki w tych ostatnich fragmentach meczu, to miałem takie poczucie dumy z jednej strony, ponieważ pokazało to po raz kolejny, że Bayern w Niemczech, nawet jak nie gra nic i nawet nie prezentuje 1% takiej formy, na jaką wypadałoby prezentować przy piłkarzach takiej klasy, no to i tak awansuje, i tak zrobi swoje, ale późniejsze dni, znowu musimy się do tego odwołać, pokazały, że to nie był przypadek, że Bayern zagrał słaby mecz, to nie była kwestia niechęci gry w Pucharze Niemiec, tylko w ogóle po prostu ten kryzys, który należało zażegnać i należało zażegnać chyba najwidoczniej po prostu Niko Kovacza, ale to pokażą dopiero nadchodzące wyniki. No, ja bardzo się cieszę, że Bayern awansował, bo dalej jest szansa na potrójną koronę, a przecież o to wszystkim nam chodzi.
I warto zauważyć, że Bayern w tym spotkaniu z Bochum strzelił wszystkie 3 bramki, bo Alphonso Davies popisał się trafieniem samobójczym. O meczu Dortmundu z Borussią Mönchengladbach nie będziemy się za dużo rozwijać. Też w pewnym sensie można by było powiedzieć, że festiwal błędów zarówno po jednej i po drugiej stronie. No i Lipsk, łącząc to z następnym tematem, o którym będziemy rozmawiać, i w pucharze, i później w lidze, no pokazuje, że oni w tym sezonie już zaczynają czuć dotyk nowego trenera i czy szykuje nam się jedna z takich drużyn w Europie, która będzie pokazywać ten rock'n'roll i będzie postrachem pod względem ofensywnym, ale i nie najgorszej defensywy, Karolu.
Jeśli chodzi o zespół z Lipska, no to obserwujemy cały czas zmianę kroczącą do przodu. Jeśli chodzi o ten Lipsk, który wchodził do Bundesligi, to był taki przebój, no bo wchodzi zespół, który ma pieniądze, który ma transfery, który może osiągnąć wyniki. Okej, bomba, całe Niemcy zaskoczone, osiągnęli tam jakiś pozytywny wynik, później przychodzi ta ich Liga Mistrzów i nic. Teraz mówimy o zespole, który zeszły rok, umówmy się, jak na ten potencjał, który oni mieli, miał przeciętny. Początek tego sezonu był dosyć słaby, ale teraz wybili się tak, z taką werwą, że to jest zespół, który nie wiemy, czy on jutro wygra, czy on przegra. Podejrzewamy, że wygra. Kiedy patrzymy na to, że Timo Werner już po tym, jak on powiedział te swoiste Sekeda, czyli że zostaje w Lipsku już na stałe, no to on naprawdę gra jak Lewandowski w Bayernie, tylko że troszeczkę mniejszym skutkiem, ale tam Wernera zastąpi każdy inny zawodnik. Lammer zbiera pozytywne opinie. Sabitzer to już ma taką opinię, że w Niemczech cokolwiek by nie zrobił, on i tak będzie zawodnikiem najwyższej klasy.
Tabela w Niemczech prezentuje się na ten moment tak. Na pierwszym miejscu jest Borussia Mönchengladbach, 22 punkty, drugi Dortmund, punktów 19, później RB Lipsk, Bayern, Freiburg i Schalke, punktów 18, wszystkie te drużyny, 7 Eintracht Frankfurt, 8 Wolfsburg, 9 Hoffenheim, punktów 17. Zamykamy na ten moment temat Bundesligi. Szybko parę słów o tym, co podziało się w lidze francuskiej, bo PSG straciło punkty, no i ta przewaga nad drugim miejscem wynosi już tylko 122 oczka, przegrana z Dijon. No i tutaj pytanie do ciebie, Wojtku, co poszło nie tak? Czy to była po prostu taka wpadka, która nie odbije się na formie PSG, czy raczej tutaj być może zmęczenie już?
Nie, zdecydowanie nie patrzyłbym na to w kategorii jakiegoś zmęczenia sezonem, tak? Patrzmy na to w taki sposób, że PSG jest drużyną, która w lidze francuskiej jest dominatorem już od dość długiego czasu, a ta przegrana, wydaje mi się, że dość sporo rolę odegrała tutaj brak Thiago Silvy w obronie oraz Marco Verratti'ego w środku pomocy, ponieważ oglądając ten mecz naprawdę aż krwawiły mi oczy, kiedy patrzyłem, jak zawodnicy Dijon mijają po 3-4 zawodników PSG. Nie był to dobry mecz w naszym wykonaniu. Chyba ta druga bramka, którą straciliśmy, trochę nas pobudziła. Trochę pobudziła PSG i wydaje mi się, że gdyby mieli trochę więcej czasu i gdyby skuteczność była trochę większa, to ten mecz mógłby skończyć się zgoła inaczej.
Radość w zespole o nazwie Musztardy, bo już tylko 3 punkty różnicy między nimi a zespołem Monaco. Zamykamy temat Ligi Francuskiej, Premier League tym razem, bo tam dosyć smutne wydarzenie. Starcie pana Sona z panem Gomeszem zakończone niezbyt ciekawie wyglądającym urazem. Gomesza nie obejrzymy na boiskach. Wydaje mi się, około roku zajmie mu ta rehabilitacja. Po tym skręceniu czy złamaniu nogi ciężko też ocenić, jak wyglądało to starcie. Ale pytanie do was, panowie, bo ja na przykład nie zgadzam się z tym, że za to starcie Sonowi należała się czerwona kartka, Kacprze.
No, ta czerwona kartka już jest odwołana, więc myślę, że władze Premier League się tutaj z tobą zgadzają. Dużo osób krytykuje tę decyzję władz Premier League, dlatego że rzekomo ta skrucha, jaką wyraził Son po tym faulu, tam obiegły też internet zdjęcia, jak on bardzo mocno przyjmuje się tym, co stało się André Gomeszowi, to przez to właśnie tą kartkę mu anulowali, ale tak nie uważam. Ja również zgadzam się, ta czerwona kartka była troszkę naciągana w tej sytuacji. Kontuzja jest przeraźliwa i szkoda, że Gomeszowi przydarzyło się coś takiego. Ale nie winiłbym tutaj koniecznie sprawcy, ponieważ ten faul nie był ewidentnie w zamyśle jakoś przesadnie brutalny. No a Tottenham Heung-minsona bardzo, bardzo teraz ewidentnie potrzebuje, więc dla nich dobrze, że ta kartka została anulowana.
Jeśli chodzi właśnie o Sona, no to no w zasadzie tam wszyscy w tej sytuacji byli Bóg ducha winny. No wiadomo, Son faulował. Kartka się należała, oczywiście żółta kartka, no później stało się, co się stało, Gomez wleciał na Oriera, a ten no, przypadkiem, no, no już nie opisujmy sytuacji. No jak najbardziej, no rozumiem z jednej strony decyzję sędziego, no bo zobaczył, co się stało i może z przerażenia troszeczkę mógł wyciągnąć tą czerwień ze swojej kieszonki, więc jakby w tej sytuacji rozumiem go troszeczkę.
Ale tutaj tak naprawdę nie tylko on, bo tutaj, że tak powiem, zaskoczenie było na oczach wszystkich. Tak naprawdę no, kamery uchwyciły pierwsze momenty, kiedy zawodnicy widzieli tą kontuzję, no to wszyscy jak jeden mąż łapali się za głowy, tak? No była to kontuzja no, makabryczna i mnie do teraz, kiedy widziałem to zdjęcie tej nogi André Gomesza kontuzjowanej, no i do teraz, kiedy to zdjęcie sobie przypominam, no boli, moja noga również mnie boli.
Zresztą chyba realizatora też ta noga pobolewała, bo przerwał to ujęcie, dał stop klatkę i na tym skończyło się zamieszanie z kamerą wokół tego zawodnika. Premier League na pierwszym miejscu, Liverpool 31 oczek, za nim Manchester City punktów 25. Być może to jest ten sezon, chociaż patrząc na to, jak w spotkaniu z Aston Villą męczył się Liverpool, możemy też powątpiewać, że być może jednak ten tytuł wypadnie z rąk ekipy Jurgena Kloppa, a z drugiej strony Manchester City z zespołem Southampton też nie poradził sobie zbyt gładko. Panowie, jedno pytanie do każdego z was po kolei. Czy to jest ten rok, Karolu?
Tak, to jest ten rok.
Wojtek?
Cóż, już rok temu myślałem, że tak, to będzie ten rok, ale niestety okazało się, że Manchester City był lepszy, ale powiem tak, liczę oczywiście bardzo na to, że The Reds zdobędą w tym roku Mistrzostwo Anglii.
Kacprze?
Ja myślę, że to jest ten rok, ale w niedzielę dowiemy się na pewno wiele, wiele więcej.
Liga Hiszpańska, nie wiem, czy możemy powiedzieć, że sensacyjna porażka Barcelony z Levante. Ten moment chyba musiał nadejść, ale Real Madryt w tak teoretycznie przeciętnym sezonie zrównał się już z ekipą z Katalonii punktami w tabeli. Pierwsza Barcelona 22 oczka, za nimi Real Madryt również punktów 22 i trzeci Real Sociedad również 22 punkty. Atletico Madryt i Sevilla tracą do liderów po jednym oczku. Barcelona, co poszło nie tak, Karolu?
Indywidualności. To jest to, co Barcelona ma i to, na co Barcelona choruje. No bo wiadomo, w momencie, kiedy Suarez chce zagrać dobrą piłkę, no to wszystko się sypie. Kiedy Messi próbuje ciągnąć drużynę, nikogo nie ma z nim. I w tym momencie Levante skontrowało ich swoimi indywidualnościami. No bo tak, spójrzmy na ten skład Levante. Oni jakoś zespołowo nie grają nigdy dobrze, ale spójrzmy. Jose Campania, najlepszy skrzydłowy, moim zdaniem, subiektywny tego sezonu w La Lidze, strzela bramkę po indywidualnej akcji, kompletnie zaskoczona flanka. Semedo nie wiedział, co się dzieje, kiedy Campania nim obrócił. Borja Mayoral, już się mówiło, że to jest taki przeciętny napastnik drugiej klasy i on pokazuje, że to, co ma na nodze, to kończy, to zrobił z Barceloną. Barcelona po prostu no, ma czasem takie mecze, że gra indywidualnie. To był ten mecz i no, jakby nie chcę bardziej tego rozgrzebywać w tym momencie.
Wojtku, Real wykorzysta szansę i będzie walczył o to, żeby wskoczyć na to pierwsze miejsce i się utrzymać, obrócić przeciętny sezon w coś naprawdę złotego?
Cóż, no już zrównali się punktowo z Barceloną. Oczywiście gra pod wodzą Zinedina Zidana Królewski w tym roku nie porywa aż tak bardzo jak w zeszłym, ale zdobywają te punkty. Nie jest to może jakiś niesamowicie wygórowany styl, ale ciułają te punkty, już zrównali się z Barceloną i tak naprawdę La Liga jest na tyle wyrównana, że nie może zdarzyć się wszystko, ale liczę na emocje do ostatnich minut.
Ale warto też wspomnieć, że przecież Real mógł objąć tron lidera, no bo ten remis z Betisem był bardzo pechowy. Była ręka w polu karnym. Oczywiście hiszpańscy sędziowie, jak to hiszpańscy sędziowie, karnawał trwa dalej, Real nie dostaje punktów, no bo sędziowie nadgwizdali karnego.
Kacprze, zakończ ten temat.
Gdybym przechodził obok Zinedina Zidana, to chyba bym omijał tego pana szerokim łukiem, bo coś musi być związanego z jego osobą, co nie do końca jest bliskie nam, zwykłym ludziom, śmiertelnikom, ponieważ mam wrażenie, że ten facet potrafi każdą porażkę, każdy objaw przeciętności ostatecznie przekuć i tak w sukces. Ja mam wrażenie, że Real Madryt będzie mistrzem Hiszpanii w tym roku, a to może być ich najgorszy sezon od dawna pod względem stylu gry i płynności.
Kończymy temat lig zagranicznych. Drogi słuchaczu, dla ciebie ten utwór, słuchaczu czekający na Ekstraklasę, nie obrażaj się.
Znów w zatoce zlewu flota statków grozi abordażem i pomyśleć jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordę mi, choć wczoraj ledwo z każdą małą kępką rozprawiałem się tępą żyletką. Prysznica spływ znów zapychają, dzielone na czworo włosy się jeżą, bo odpycham wciąż na nowo głosy, które powtarzają, powtarzają, powtarzają mi, które podtwarzają, podtwarzają, podtwarzają mnie, które szans nie dają, płać wołają, spać nie dają mi, które powtarzają, podtwarzają, postarzają mnie. I nie wiem czy ja żyję, czy mi się to życie śni się, przykrzy się bycie, skarczy igła jak po zdartej płycie. W oczach staje mi mgła, z nad głowy znika nimb, nadchodzi godzina wilka, znowu coś kręci Szingmar. Dziewczyna mówi, że przyszedł rachunek za prąd. Narzeczona woła, że kaloryfer zapowietrzony, także jeden ratunek to kląć. Żona krzyczy, że w naszej kamienicy, w piwnicy woda do kolan i szkoda, że moja cierpliwość chce wyparować znów od słowa do słowa. Rzeczy się psują, zęby, spłuczki, kąpy, związki, praki. Uwierz też, za każdym razem mam mniej sił do walki. Znów poszerza swe zakola, strepa dyskomfortu, a ja tonę w wątpliwościach, zamiast pewnie pisz do portu. Proszę, nie obrażaj, nie obrażaj, nie obrażaj się, że wciąż się powtarzam, nie powtarzaj się. Czas wciąż się pomnaża, się rozmnaża, się odraża, że będzie się powtarzał, mnie powtarzał i podważał mnie. Naprawdę znowu trzeba zrobić remont? Przecież ledwo co wprowadziliśmy się tu. Ile minęło z 5 miesięcy, ty nie bądźmy dziecinni. Na to ona, że dziecinny będzie pokój, który trzeba odmalować, bo... I choć nie palę, teraz palę pośród cichej nocy, myśląc dymem o tym, czym jest życie, w czyjej mocy jest bieg przypadków, siła faktów, jakie przyjdzie toczyć bitwy, znowu do gonitwy stawać, patrzeć i przeoczyć najważniejsze. Co jest najważniejsze, nigdy nie wiesz. Wciąż zbyt łatwo zgubić sens, a przede wszystkim siebie. Nie ma sensu o tym myśleć, weź głęboki oddech i oddaj niebu z dymem wszystko, o czym chcesz zapomnieć.
Nasza ukochana Ekstraklasa wraca w pewnym sensie do normalności. No i zanim podyskutujemy o tym z naszymi ekspertami w studiu, posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia Michał Mieczkowski.
W
14 kolejce Ekstraklasy gospodarze byli zdecydowanie pozbawieni dobrych manier, a ogólna atmosfera była daleka od euforycznej. Dlaczego? 5 zespołów wygrało swoje mecze na własnym boisku przy tylko jednym zwycięstwie gości i 2 remisach, a tylko 2 spotkania zakończyły się większą różnicą bramek niż jedna. Prawdopodobnym jest, że ostatnia seria gier nie będzie wspominana z przysłowiowym dreszczykiem emocji. Zresztą jak cała liga. Największe zaskoczenie? Porażka 1-3 Wisły Płock ze Śląskiem Wrocław. Płocczanie, notujący przed tym spotkaniem rewelacyjną serię 6 ligowych wygranych z rzędu, byli zdecydowanym faworytem tego meczu, biorąc pod uwagę fakt, że zawodnikom z Dolnego Śląska wiodło się ostatnio naprawdę dosyć mizernie. Oprócz tego zadziwiły. Porażka Zagłębia z Kielecką Koroną oraz remis mistrza Polski Piasta z Górnikiem Zabrze. Beniaminkowie? W kratkę. Skromna wygrana Rakowa Częstochowa cieszy, natomiast powodów do zadowolenia nie mają kibice w Łodzi. Nemezis Widzewa przegrała w Białymstoku z Jagiellonią 0-2. Z Jagiellonią, która wciąż poszukuje sposobu na przełożenie stylu na wyniki i wywindowanie się wyżej w ligowej tabeli. Trójmiejscy kibice natomiast solidarnie zjednoczeni w cierpieniu. Gdańska Lechia uległa przy kałuży zespołowi Krakowi 0-1, a Arka, rozgrywająca swój mecz dla odmiany u siebie, postanowiła nie pozostawać w tyle pod względem wyniku, podejmując pewną drużynę z Warszawy. Słowem podsumowania. Ku uciesze całej, bez wyjątku, polskiej społeczności kibicowskiej, na szczycie ligowej tabeli wszystko wróciło do normy.
Jak ty mi mówisz, że ta liga wraca do normalności, to ja się chowam pod ten stół.
Nie no, zdecydowanie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że do normalności, bo widzimy te same drużyny na szczycie, które teoretycznie były przed sezonem do tego, na to skazywane, tak mówiąc w cudzysłowie. Jeden temat związany z Ekstraklasą, gdzie sędzia, znaczy gdzie zespół nie może, tam sędzia, prawda, wiadomo, ale takie trochę historyczne nawiązanie, czy to, że Arka nie dostała w ostatnim spotkaniu 2 rzutów karnych i jest na ostatnim miejscu w tabeli, to jest troszeczkę taki rewanż losu za bramkę Rafała Siemaszki w meczu z Ruchem Chorzów ręką, która była zignorowana i która pozwoliła Arce się utrzymać. Karolu?
To fatum jest i chyba będzie się ciągnąć, bo od tego czasu Arka nie jest Arką. W zasadzie Arka nie jest zespołem, który może rywalizować o cokolwiek. Co prawda od tego czasu udało się zdobyć 2 Puchary Polski, o czym warto wspomnieć, ale w tym sezonie, no nie, tak naprawdę no nie. No wiadomo, może można tutaj mówić, że sędziowie, no bo ktoś kiedyś, znaczy czytałem wyliczenia, że 8 punktów zabrali w tym sezonie już arcysędziowie. Jakby nie chcę tutaj wchodzić w kompetencje pracy sędziów, no bo mamy, no jednak standard europejski przewyższamy. To nie, jest ta Arka, która powinna grać na tych polskich boiskach.
Wojtek, ty jako swojego rodzaju sympatyk tej drugiej strony barykady, ale jak ty widzisz tę sytuację?
Nie, ja osobiście powiem, no możecie się, że tak powiem, zadziwić tym, co w tym momencie powiem, ale jest mi szkoda, w jaki sposób Arki Gdynia, ponieważ to jest drużyna z potencjałem. Oni już pokazali to, że mają potencjał, potrafią grać w piłkę i potrafią zdobywać na tym naszym krajowym podwórku jakieś trofea. W Lidze Europy bądź co bądź również nie radzili sobie najgorzej, ale mimo transferów, co mnie dość dziwi, mimo dość dużej ilości transferów i nie były to transfery, że tak powiem, niskich lotów. Oni ściągnęli naprawdę ciekawych piłkarzy, bo tu przyszedł inny, chociażby powiedzmy Kopczyński, tak, jest to jeden z takich przykładów. I naprawdę wierzyłem w tego piłkarza, ale uważam, że Arka jeszcze się podniesie.
Kacprze.
Gdzie Rogić próbuje, tam sędzia marnuje. Tak mogę nawiązać do tego, co mówiłeś na początku. No, szkoda Arki po prostu, bo ja tu znowu powtarzam się jak całą audycję, że szukamy tych promyczków nadziei, szukamy dobrego wyniku, w końcu 3 punktów najlepiej. No, rywal nie był wygodny, nie był łatwy, ale mogło być w tym meczu po prostu inaczej. I tu musiał postawić kropkę.
Podsumowując to, jak wygląda nasza Ekstraklasa, jeżeli ktoś z panów ma coś przeciwko, niech rzuci kamień albo się odezwie, ale moim zdaniem w tym sezonie z ligi spadnie Arka, Korona i popisująca się znakomitą formą w ostatnich 5 spotkaniach Wisła Kraków.
co do dwóch zespołów, czyli Arki i Happy Wistuli Kraków. Się zgodzę, Korona może mieć jakiś lepszy moment. Jezus, no zapytałeś o tą Wisłę. No, no naprawdę darzę sympatią ten zespół po tym, jakie bolączki przeszli w zeszłym sezonie, po tym, jak Maciej Stolarczyk robił wszystko, żeby tą Wisłę jeszcze sportowo dźwignąć. No ale w tym sezonie tego nie widzę. Naprawdę to będzie ewidentny spadek.
Nie czuję kamienia, nie słyszę żadnych słów, więc temat Ekstraklasy myślę, że możemy na ten moment zamknąć. Będziemy oczywiście niestety do tego tematu wracać. Było jeszcze ostatnio losowanie par 1/8 finału Pucharu Polski. O tym porozmawiamy, myślę, że bliżej spotkań. Jedyny fakt warty odnotowania to to, że 5 lat kibice Lechii Gdańsk czekali na mecz Pucharu Polski na własnym stadionie. W tak zwanym międzyczasie zdołali ten puchar podnieść, więc w pewnym sensie powrót do siebie może im nawet wprowadzić odrobinę świeżości i podnieść na duchu. Jest jeszcze jeden temat, myślę, że będziemy mieli przeciwników tego, że nie porozmawialiśmy o powołaniach do naszej reprezentacji, ale myślę, że o tym warto będzie wspomnieć dopiero bliżej spotkań reprezentacyjnych.
No właśnie, ja bym chciał tylko 3 słówka, żeby tak audycja była kompletna. Brzęczek, Reca, Furman, dziękuję.
No i przechodzimy teraz, jako że czas nam się kurczy. Mamy 2 spotkania, które Ligi Mistrzów, które zaczynają się o godzinie 18:55, no i wrócimy do tego tematu, którym rozpoczynaliśmy dzisiejszą krótką piłkę, czyli mecz Bayernu z Olympiakosem. Składy obu drużyn już znamy. No i Kacprze, jak ci się wydaje, czy Bayern pokaże odmienny styl gry i będzie ten znany z naszej ligi efekt nowej miotły?
No ja myślę, że Flick to jeszcze nie jest nowa miotła do końca. Na tym nowym musimy jednak poczekać, ale może być efekt świeżości zwykłej, po prostu zdjęcia pewnego brzemienia, pewnego ciężaru. Ja liczę na dobry wynik, liczę na pokaz siły i motywacji, głównie mając w głowie spotkanie z Borussią Dortmund, bo tutaj Bayern z tej grupy awansuje tak czy siak, obojętnie czy dzisiaj wygrają, zremisują, przegrają, to liczy się Der Klassiker, no i tam trzeba się zaprezentować dobrze, więc dzisiaj wypadałoby dać kibicom nadzieję.
Wojtku?
Cóż, ja tak dopiero w tym momencie spojrzałem na składy obu drużyn na to spotkanie i nie do końca rozumiem posunięcie tej dwójki trenerskiej Bayernu i postawienie na Joshua Kimmicha jako defensywnego pomocnika, ponieważ jest to zawodnik, który poza moim zdaniem oczywiście, poza prawą stroną obrony, no nie radzi sobie najlepiej.
A właśnie, warto zauważyć 11 Bayernu. Według jednej ze stron z wynikami w bramce Neuer, w obronie Davis, Alaba, Martinez, Pavard, przed nimi Goretzka, Kimmich, trójka za Lewandowskim to Coman, Miller i Gnabry, ale wiemy, że to wszystko będzie bardzo płynne na boisku.
No wiemy, jak się zachowuje ta formacja Bayernu w rytmie meczowym. No, nie dziwi mnie, że Miller skoczył do składu, jak tylko z Bayernu odszedł Niko Kovac. Jakby chciałbym w tym momencie tutaj postawić kropkę, Bayern ten mecz wygra. Tak czy siak.
Właśnie, pobawimy się troszkę w przewidywanie. Jakim wynikiem skończy się spotkanie Bayernu z Olympiakosem, Kacprze?
2-0 dla Bayernu.
Wojtku?
3-0 dla Bayernu.
Karolu?
2-1.
Drugie spotkanie o 18:55. Lokomotiv z Juventusem. Dobre wieści w Lokomotivie. Rybus i Krychowiak, trener reprezentacji Rosji, Stasiu Czerczesow, powiedział, że Krychowiak jest zawodnikiem dla Lokomotivu kluczowym, ale nie jest Messim. No i właśnie, czy ten kluczowy zawodnik dzisiaj jednak pokaże, że tym Messim jest i uda się Lokomotivowi zatrzymać Juventus, Karolu?
W Turynie wyglądało to świetnie do momentu utraty pierwszej bramki. Ten Krychowiak był w każdej sytuacji strzeleckiej. Oczywiście każdą zmarnował, trzeba mu to wybaczyć, no bo był na każdej pozycji w tamtym meczu. Ale już pomijając samego Krychowiaka, u siebie Lokomotiv jest w stanie wywalczyć pozytywny wynik, mimo tej złej pasy.
Wojtku?
Cóż, ja uważam, że Lokomotiv Moskwa jest niedocenianą drużyną w Lidze Mistrzów i stać ich na zdecydowanie więcej. Mocno im kibicuję, głównie ze względu na to, że w tej drużynie gra Grzegorz Krychowiak i imponuje mi jego powrót do formy po bądź co bądź nieudanym epizodzie w Paryżu. Zastanawia mnie tylko to, co w składzie robi Adrien Rabiot, ponieważ ostatnio czytałem na łamach jednego z portali sportowych, że jego mama szuka już dla niego nowego klubu.
Dowiemy się za 90 minut i jeszcze się ciebie, Kacper, spytam, jak widzisz to spotkanie?
Krychowiak to nie Messi, ale Messi to nie Krychowiak, tak możemy tutaj odpowiedzieć. Nie no, tak całkiem poważnie to oczywiście ja jestem patriotą generalnie, więc w tym spotkaniu kibicuję oczywiście Juventusowi i Wojtkowi Szczęsnemu.
No i właśnie, jakim wynikiem zakończy się to spotkanie? Karolu?
2-1 dla Lokomotivu.
Wojtku?
Bardzo chciałbym, żeby wynik był taki, jak powiedział Karol.
I Kacprze?
Cyniczne, chłodne, 1-0 dla Juventusu.
Kończymy to wydanie Krótkiej Piłki. Ja nazywam się Janek Sławiński i moimi gośćmi byli
Kacper Klein, dziękuję.
Wojtek Jagodziński, dzięki wielkie.
Karol Żywicki, dzięki wielkie.
Odwołam się jeszcze do ciebie, Karolu. Co do porządku, w Ekstraklasie na sam koniec dla państwa niepoważny porządek. Do usłyszenia.